Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Witam wszystkich w cerkwi, ale myślę, że są też osoby, które nie były w cerkwi. Także jeszcze raz bardzo serdecznie witam na naszym spotkaniu po nabożeństwie. Przede wszystkim duchowieństwo ojca Konstantego, ojca Pawła, ojca Dawida. Witam przewodniczący naszego koła bractwa świętego Cyrila Metodego, Lucie Niemirowicz, i wiceprzewodniczącego doktora Adama Musiuka. A gorąco, serdecznie w imieniu wszystkich chciałbym powitać prelegenta, który będzie dzisiejszy temat wspólnie ze mną preferował. Jest to doktor Walenty Korcz, lekarz, terapeuta, specjalista, lekarz psychiatra, który szerokim spektrum problemów zajmuje się na co dzień i ma wielkie doświadczenie, którym dzisiaj będzie z nami się podzielić. Temat, który dzisiaj wybraliśmy dla spotkania, to jest proces żałoby w życiu chrześcijanina. Temat, który od strony religijnej troszeczkę każdy z nas już w jakimś stopniu poznaje w trakcie życia duchowego poprzez uczestnictwo w życiu cerkwi. Dzisiaj także niektóre aspekty tego tematu w modlitwie wybrzmiały, w moim słowie po modlitwie. Ja, wprowadzając do tego tematu od strony religijnej, chciałbym się teraz skupić tylko tak na żałobie i śmierci w Piśmie Świętym. Co Biblia mówi na ten temat? Jak ujmuje to zjawisko? I przedstawię ten temat w skrócie, przytaczając wyjątki tekstów biblijnych. Zjawisko śmierci towarzyszy ludzkości od czasu grzechu Adama i Ewy. Zawsze było związane z cierpieniem i smutkiem rozstania z najbliższymi. Czytając Stary Testament, dostrzegamy, że swój żal, ból po śmierci bliskich ludzie wyrażali poprzez płacz, lamentację, rozdzieranie szat, post, chodzenie w worze pokutnym. Na przykład w związku z tragiczną śmierci króla Saula i jego synów, którzy polegli w walce z Filistynami, mieszkańcy w Jabesz-Gileadzie po pogrzebie pościli przez 7 dni. Zaś Dawid na wieść o śmierci, schwyciwszy swe szaty, rozdarł je. Tak też uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Potem lamentowali, płakali, pościli aż do wieczora. Patriarcha Jakub na wieść o rzekomej śmierci swego syna Józefa także rozdarł swoje szaty. Potem przepasał biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas. Hiob, starotestamentowy, na wiadomość o śmierci swych synów wstał, rozdarł ubranie, ogolił głowę, padł na ziemię i oddał pokłon Bogu. Hiob jest przykładem takiego bezgranicznego oddania się Bogu i zaufania woli Bożej. On wyraził to swą modlitwą. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Te słowa wspominamy na świętej liturgii. Hiob opiera swoją postawę na głębokim przekonaniu i wierze, że istnieje życie po śmierci. Mówi on: ja wiem, że mój obrońca żyje, jako ostatni stanie nad moim prochem. Potem okryje mnie skórą i żywy Boga zobaczę go sam. W Izraelu zwyczajem również było, że rodzina zmarłego angażowała nawet zawodowe płaczki, aby swoim zawodzeniem wzmacniały nastrój żałoby. Prorok Jeremiasz wołał: zawołajcie płaczki, aby przyszły, poślijcie po najroztropniejsze, by przybyły, niech się śpieszą, niech zaśpiewają nad nami pieśń żałobną, a łzy wytrysną z naszych oczu i woda popłynie z naszych powiek. Po śmierci proroka Samuela wszyscy Izraelici zebrali się i odbywali po nim żałobę i pochowali go w jego posiadłości w Rama. Podsumowując, zaś panujący w Starym Testamencie stosunek do żałoby, przytoczę tekst Księgi Mądrości Syracha, w którym zwraca się uwagę, aby w wyrażaniu żałoby należy ty umiar zachować. Powiedziane tam jest tak: po zmarłym, synu mój, łzy wylewaj i zewnętrzny lament niech ukaże twój smutek. Potem dokonaj, jak należy, obrzędu pogrzebania ciała, a grób jego częścią czcią należną otaczaj. Płacz szczerze, dawaj wyraz twemu zasmuceniu i poddawaj się żałobie godnej zmarłego przez jeden lub dwa dni, by uniknąć potwarzy i abyś mógł dojść do siebie po twoim zmartwieniu. Bo zbyt wielki smutek prowadzi do śmierci, a z serca złamanego uchodzi wszelkie życie. Kiedy się zaś skończy pogrzeb, niech odejdzie smutek, bo życie wciąż pełne goryczy jego nie do zniesienia jest. Nie wydawaj swego serca na pastwę z gryzoty, otrząśnij się z niej i pomyśl też o własnym końcu. Nie zapominaj o tym, że tamten już nie wróci, tamtego już nie utracisz, tamtego już nie uradujesz, a sobie zaszkodzisz. Analizując teksty ze Starego Testamentu, widzimy, że reakcja na śmierć bliskiej osoby i żałoba po niej jest uważana za potrzebną, jako wyraz uczuciowej więzi ze zmarłym, aby była przeżywana w sposób bardzo osobisty i emocjonalny. Jednakże w jej przeżywaniu brak jest elementu rozpaczy. Panuje w Starym Testamencie przekonanie, że więź ze zmarłym nie zostaje całkowicie zerwana, bowiem możliwe jest spotkanie z nim po śmierci. Na kartach zaś Nowego Testamentu zauważalne jest, że cierpienie po stracie kogoś bliskiego przeżywane jest jakby dwutorowo. W cierpieniu ludzkim jako strata, rozstanie i pożegnanie oraz w sposób duchowy, pełny modlitwy, nadziei i zaufania w życie wieczne, o które proszą bliscy dla zmarłego. Największą rolę odgrywa tu przede wszystkim aspekt związany ze świadomością życia po życiu, potwierdzony dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, i staje się on myślą przewodnią w podejściu do śmierci w Nowym Testamencie. Ewangeliczne opowiadania o wskrzeszeniu córki Jaira, syna wdowy z Nain, mają na celu podbudowanie ufności w życie wieczne i bezsilność śmierci wobec Jezusa, który jest Panem życia. Najbardziej znaną historią Nowego Testamentu związaną z przeżywaniem śmierci jest wskrzeszenie Łazarza. Zauważmy, że tragedia jego śmierci wzruszyła także Jezusa, który zapłakał nad grobem swego przyjaciela, współprzeżywając cierpienie sióstr oraz zebranych bliskich. W Dziejach Apostolskich apostoł Piotr wezwany zostaje z Lidy do Jafy, by wskrzesić zmarłą chrześcijankę Tabifę Dorkas. Zgromadzone kobiety płakały, ogarnięte żałobą i żalem z powodu odejścia tak dobrej osoby, wrażliwej na potrzeby innych. Piotr wskrzesza Tabifę, tak jak Jezus w domu córkę Jaira, dając do zrozumienia zebranym, że odejście Jezusa do nieba nie oznacza tego, że wspólnota wiernych pozostawiona jest sama sobie. Właśnie ta świadomość, że Jezus jest wśród nas, poprzez apostołów obecny wśród wierzących i stale przybywa w cerkwi, sprawia, że śmierć chrześcijanina i żałoba po nim nie jest już tak bardzo emocjonalna. Daje temu wyraz apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, który czytamy często w cerkwi podczas pogrzebu. Cytuję: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nami tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba, i wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Stosunek Jezusa do osoby przeżywającej śmierć wyrażony został w odpowiedzi też uczniowi, który chciał najpierw pójść pogrzebać swego ojca. Jezus powiedział: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Słowa te podkreślają znaczenie natychmiastowego zaangażowania się w realizacji powołania Jezusowego i nakazu pójść za mną, jako wyraz gorliwości i pełnego poświęcenia się sprawie Bożej. Jezus nie wypowiadał zakazu grzebania najbliższych, ani nie podważał jakiegokolwiek zaangażowania emocjonalnego w przeżywanie śmierci, lecz mówi nam, że zaangażowanie, przeżywanie śmierci bliskich nie może powołanemu uczniowi przesłonić sprawy najważniejszej, którą jest związek z Jezusem i Królestwem Bożym, które On uosabia. Po krótkiej analizie tekstów Starego i Nowego Testamentu mówiących o przeżyciach po śmierci kogoś bliskiego, mogliśmy się przekonać, że Biblia nie wyklucza żałoby ani bólu spowodowanego stratą osoby bliskiej. Jednak nie można tej sytuacji przeżywać, zamykając się i odrzucając nadzieję, którą Bóg daje wierzącym. Dla chrześcijan ta wiara opiera się na zbawczym dziele Jezusa. Dzięki Niemu, Jego zmartwychwstaniu, śmierć nie jest już bezwzględnym końcem życia, ale jest snem, z którego Bóg każdego wzbudzi do życia wiecznego. Cerkiew, celebrując pamięć o zmarłych, przede wszystkim głosi nadzieję, że zmarli zmartwychwstaną, a w oczekiwaniu na ten dzień stan dusz zmarłych dzięki wstawiennictwu żyjących może doznawać pozytywnej zmiany, którą osiąga się dzięki modlitewnej pamięci. I w jej intencji ku tej pamięci rozdawana jest także jałmużna, czynione są dobre uczynki. I to staramy się, bracia i siostry, czynić dzisiejszy wieczór także tą modlitwą swoją, którą wznieśliśmy, czyniliśmy. Na tym zakończę takie wprowadzenie teologiczne, a teraz przekażę słowo doktorowi Walentemu Korczowi, który przedstawi nam troszeczkę temat z innej strony, takiej terapeutycznej, medycznej. A odpowiedzi będziemy wspólnie udzielać na zakończenie, tak, wprowadzenia.
Ja się z Państwem na początku przywitam. Sława Jezusu Chrystu, dobry wieczór. Chciałem podziękować też ojcu nastojacielu za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Pozwolicie Państwo, że ja usiądę. Będzie mi łatwiej mówić. Rozpoczynając ten temat żałoby, od takiej strony właśnie terapeutycznej, psychologicznej, ja zadam takie pytanie, które zapewne w każdym z Państwa jest. Po co jest żałoba? Do czego ona służy? I rozpoczynając trochę tak opowieść o tej żałobie, to powiem Państwu na początku takie dwie cechy tego zjawiska żałoby. Żałoba jest niezbędna, to jest ważna rzecz, ona jest niezbędna i żałoby nie da się pominąć. Nawet jeśli się wydaje komuś, że on jakoś tak czy łagodniej, czy delikatniej tą żałobę przechodzi, to ona w każdym człowieku po stracie osoby bliskiej zawsze będzie, zawsze. Nawet jeśli zostanie psychologicznie zaprzeczona czy wyparta, to ona działa. I wrócę do tego pierwszej cechy żałoby, o której mówiłem, że żałoba jest niezbędna. Żałoba, proszę Państwa, służy do rozstania, do możliwości odżałowania, rozstania i przeżycia utraty. Żałoba występuje tylko i wyłącznie w sytuacji utraty osoby bliskiej. Tak jak to my mówimy, takim językiem psychologicznym, osoby znaczącej. Nie ma żałoby po osobie, która nie jest w związku emocjonalnym. Wtedy może być jakiś żal, jakieś poczucie tęsknoty, ale nie ma żałoby po takiej osobie. Żałoba występuje tylko i wyłącznie po stracie kogoś bliskiego. To jest smutny proces, ale proces niezwykle istotny, bardzo ważny to jest proces. I może teraz powiem Państwu o tym, jakie są etapy żałoby. Żałoba, tak jak każdy proces psychologiczny, tak jak każdy proces emocjonalny, bo to można powiedzieć, że to jest proces związany z kolejnymi emocjami, które człowiek przeżywa. Tak jak każda emocja, ma swój początek i ma swój koniec. Tak jak każda emocja. Żałoba się rozpoczyna, ale to, co się rozpoczęło, zawsze się zakończy. I takim pierwszym etapem pracy żałoby, tak jak psycholodzy, tak jak terapeuci mówią, żałoba wykonuje swoją pracę. Niezbędną pracę dla zdrowia i dla życia. Pierwszym etapem pracy żałoby jest szok. Jest szok, osłupienie i zaprzeczenie najczęściej. Wtedy ludzie doświadczają takiego poczucia, że to niemożliwe, to nieprawda. Oczywiście, tak jak w życiu nic nie jest takie jednoznaczne i takie proste, tak jak ja teraz powiedziałem. Ten pierwszy etap jest zależny od tego, jakiej więzi była osoba rozpoczynająca żałobę i ta osoba, która zmarła. Zależy od tego, na ile ta śmierć była jakoś do przewidzenia, jakoś rodzina czy te osoby się przygotowały. To wtedy jest inaczej, ale zwykle w takich sytuacjach nagłej śmierci, nagłego odejścia, jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, na początku jest szok. Szok, osłupienie i zaprzeczenie, że to niemożliwe, że to pewnie jakaś pomyłka, może to jeszcze nie tak. I to ten etap trwa różnie długo. Tutaj też w pracy żałoby nie ma jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, jak długo ta żałoba trwa i ile ona powinna trwać. Ona trwa tyle, ile trzeba, proszę Państwa. Tyle, ile każdemu człowiekowi trzeba. Psychologicznie tam się wyznacza pewne ramy tego procesu. Się mówi, że nie mniej niż pół roku albo rok. Najczęściej to trwa około roku. Ale na to też nie ma takiej właśnie jakiejś, ile to powinno trwać. Po etapie takiego wstrząsu, szoku i zaprzeczenia śmierci następuje drugi etap dezorganizacji. To jest taki etap, w którym tak potocznie ludzie mówią, że ktoś wariuje, nie wie co robi, szaleje. Żałoba nie jest zjawiskiem patologicznym. Jakby ja jako psychiatra z żałobą generalnie się nie spotykam. Ja jako psychoterapeuta spotykam się z żałobą. Ja jako psychoterapeuta jestem tym, który troszkę pomaga tak wędrować tej osobie, która doświadcza żałoby, przez proces tej żałoby. Ja jestem takim trochę wędrowcą czy towarzyszem podróży. I wracając do tego drugiego etapu, to jest etap szoku, dezorganizacji. Wtedy to jest jeden z najtrudniejszych momentów żałoby. To jest taki etap, tak jak powiedziałem, takiego poczucia, że ktoś wariuje, szaleje, nie wie co robi, nie wie co się z nim dzieje, ale ten etap zwykle też trwa najkrócej. On trwa niedługo. I po tym bardzo trudnym etapie, takiego właśnie tej dezorganizacji, tak jak my to nazywamy, takiego pozornej utraty kontroli, następuje kolejny bardzo ważny etap pracy żałoby. To jest taki etap związany z uczuciem złości, wściekłości. Ten etap też trwa różnie długo i on jest niezbędny. Wtedy się pojawia taka złość, żal, że to nie powinno się wydarzyć, albo że nie teraz, nie w tym momencie. I ten etap złości, on w zasadzie zapowiada, jest taką jutrzenką czy zapowiedzią następnego bardzo ważnego etapu. Etapu żalu. To jest taki etap, który w zasadzie jest podstawowym elementem żałoby. Etap żalu, etap takiego odżałowywania, przeżywania utraty, doświadczania jakby na nowo nowej sytuacji. Po stracie żałoba, tak jak powiedziałem, ona jest niezbędna, żeby jakby doświadczyć utraty i doświadczyć, przeżyć tą utratę. To jest taki etap, w którym osoba musi jakby na nowo odnaleźć się w nowej sytuacji swojego życia. W takiej sytuacji, że był ktoś bliski przez wiele lat, a teraz trzeba jakoś się zastanowić. To jest oczywiście nieświadome. To, co ja teraz mówię, to jest mechanizm nieświadomy. Nikt tak się nie... Jakby przy jakiejś refleksji to może tak pomyśleć, ale generalnie to jest naturalny taki proces który przebiega nieświadomie. Ta osoba zastanawia się, jak się odnaleźć w świecie, w swojej sytuacji, w działaniu bez kogoś bliskiego. I ten etap trwa zwykle też długo. To jest taki długotrwały proces takiego przestrajania, podżałowywania, doświadczania bólu. Ból to jest takie zjawisko, że ono też ma swój początek i ma swój koniec. To musi wyboleć, to musi tak jakby wypalić się, przejść. I po tym etapie następuje takie już jakby można powiedzieć powrót do normalnej aktywności, do normalnego samopoczucia. Taki etap konsolidacji, zdrowienia. Zdrowienie oczywiście, mówię tak w cudzysłowie, bo powiedziałem, że to nie jest proces patologiczny. Żałoba nie jest procesem patologicznym. To jest, my to tak nazywamy, zjawisko fizjologiczne. To jest naturalna rzecz, która musi się odbyć. I tak jak powiedziałem, nawet jeśli się wydaje, że ktoś nie przeżywa żałoby, no to ona i tak się dzieje. Trzeba pamiętać o tym, że to jest zjawisko, które musi nastąpić. Nie da się inaczej. Żeby jakoś podkreślić znaczenie żałoby, też chcę dodać, że w zasadzie początek takiego kultury ludzkiej, czy bycia człowiekiem, to jest taki moment, w którym ludzie zaczęli jakoś doceniać i ten ceremoniał pogrzebowy i zaczęli jakoś właśnie pamiętać o swoich bliskich, wspominać ich, myśleć o nich. To jest początek tak naprawdę takiego bycia ludźmi, czy bycia człowiekiem, czy to jest początek kultury ludzkiej. Tak niektórzy antropologowie o tym mówią, że to jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Co jeszcze chciałem powiedzieć Państwu, że tak też się mówi, że nie da się przeżyć żałoby bez innych ludzi. Nie da się przeżyć żałoby samemu. Samemu można doświadczać bólu, można doświadczać wspomnień, tęsknoty, ale do takiego przejścia, do przebycia tej podróży zwanej żałobą niezbędni są inni ludzie. I tutaj ważną rolę odgrywa też takie, nie tylko rodzina, ale myślę, że też takie właśnie spotkanie chociażby czy w cerkwi, czy z innymi, którzy wiedzą coś o mnie, że jesteśmy podobni, że przeżywamy coś wspólnie. To jest niezbędny warunek. W zasadzie tak się mówi też, że żałoby, tak jak powiedziałem Państwu, nie da się przeżyć w samotności. Trzeba ją przeżyć razem. Tak jak Państwo to zauważacie, w dzisiejszych czasach jakby człowiek staje się coraz bardziej samotny. Człowiek jakby staje się taki, jest wśród innych ludzi, ale nie ma więzi z nimi. To troszkę utrudnia właśnie też tak przeżywanie i doświadczanie żałoby. Kiedyś to było łatwiejsze. Kiedyś te rodziny były bardziej związane ze sobą. Kiedyś w rodzinie było więcej osób. Te rodziny doświadczały wspólnego bólu w utracie. Te rodziny właśnie jakoś się jednoczyły w tej sytuacji śmierci kogoś bliskiego. I to zdecydowanie, proszę Państwa, ułatwiało właśnie takie wspólne przeżycie żałoby, żeby to było jakoś właśnie mniej bolesne, bliskie, wspólne. Teraz są określone kłopoty i w dzisiejszych czasach właśnie częściej ktoś, przychodzi do mnie, prawda, że ja wtedy staję się tym, który jakoś pomaga takiej osobie, ale tak naprawdę najcenniejsze jest bycie razem właśnie w rodzinie. To jest coś, co jest najbardziej leczące, to jest coś, co jest najbardziej wspierające, to jest coś, co daje ludziom taką właśnie nadzieję na to, że ta osoba zostaje z nami, że ona jest w pamięci, we wspomnieniach, że jest ważna, że ona wyposaża też tych, którzy zostają tutaj żyjących. Jakieś właśnie dobre cechy, dobre elementy. To jest bardzo istotna kwestia. Jeszcze od takiej strony psychiatrycznej, jestem też psychiatrą, Badania epidemiologiczne, czyli statystyka, mówiąc tak kolokwialnie, mówią, że około 10% żałoby to jest tak zwana żałoba powikłana. Co to jest żałoba powikłana? Żałoba powikłana to jest taki stan żałoby, w której dołączają się nasilające tą żałobę zjawiska. I żałoba powikłana występuje wtedy, kiedy na przykład taka osoba, która przeżywa właśnie żałobę, na przykład nie może spać, następują jakieś zaburzenia w funkcjonowaniu, w działaniu, jest problem z wyjściem do pracy, jest problem z spaniem w nocy, to wtedy to, my to nazywamy, że to jest żałoba powikłana. To też nie jest taka sytuacja, w której już od razu psychiatra jakoś wkracza z leczeniem farmakologicznym, nie. To jest też żałoba, która minie, przejdzie, tylko trzeba o tym wiedzieć. To jest około 10% wszystkich takich procesów żałoby. Jeszcze jednym powikłaniem żałoby jest depresja związana z żałobą, ale to już jest jakby inna zupełnie historia. Żałoba jest trochę podobna do depresji, ale też jest zupełnie różna od depresji. Żałoba nie jest depresją. Takimi elementami, które różnicują, może powiem Państwu, żebyście Państwo jakiś mieli na to jakiś ogląd, takimi cechami, które różnicują i odróżniają żałobę od depresji, są w zasadzie dwa zjawiska. W żałobie występują różne uczucia, czyli nie tylko smutek, nie tylko żal, nie tylko poczucie winy, takie jak w depresji, ale też występują inne uczucia, które w depresji nie występują, jak nadzieja, czasami nawet radość, bo to jest bardzo charakterystyczne. W żałobie te uczucia są różnorodne i w żałobie proces emocji jest procesem tak zwanym, my to mówimy, fluktuującym, czyli takim zmiennym, że na przykład jednego dnia jest bardziej smutno, jest więcej wspomnień, a drugiego dnia jest ich troszkę mniej, jest trochę lżej na sercu i że to jest w żałobie. W depresji smutek jest w zasadzie ciągle taki sam. Nie ma momentu, w którym jest lżej. I to odróżnia depresję od żałoby. Czy coś jeszcze ja Państwu chciałbym powiedzieć? No pewnie tak, dlatego że temat żałoby to jest temat w zasadzie bardzo, bardzo rozległy i bardzo szeroki. Jest bardzo rozległym i szerokim tematem.
Nawiązując tak do słów pana doktora, chciałbym pomyśleć, jak nasza cerkiew bardzo, myślę, pomaga w przeżyciu tego cierpienia, rozstania, bólu, straty kogoś bliskiego, ponieważ to ten szok taki, który doznaje człowiek w pierwszych dniach, jest też kojony poprzez nabożeństwa pogrzebowe, tu panichidę, to czuwanie przy zmarłym, spotkanie z bliskimi, ponieważ przychodzą nasi znajomi, nasza rodzina, sąsiedzi i takie banalne, ale podtrzymanie za rękę, przytulenie, pokrzepienie, jakieś słowo nadziei z ich strony, czy też widok ich szacunku takiego, miłości okazanej, naprawdę ma duże terapeutyczne takie znaczenie w odbiorze dla tych ludzi, którzy są w tej chwili porażeni tą stratą śmierci. Potem następuje ceremonia pogrzebu, nabożeństwo. W naszej tradycji jest przyjęta spowiedź, pryczastie, modlitwy, które czytamy w domu także po zmarłym, psał też, czy akaty za zmarłego. To wszystko, to są tabletki takie modlitewne, duchowe, które dają nadzieję, pokrzepienie i ulgę w cierpieniu. I myślę, że też te dni wspomnień takich, które w cerkwi są, soboty rodzicielskie, pominalne soboty, w których modlimy się za naszych bliskich, zmarłych i spotykamy się we wspólnocie pewnej, tak? Tych, którzy wspólnie cierpią, są także dużym takim przynoszącym ulgę ludziom spotkaniem. I to wszystko ma sens taki, aby właśnie, tak jak powiedział, udźwignąć ten ciężar, aby żałoba nie stała się chorobą jakąś, a była zwykłym fizjologicznym pewnym etapem w życiu każdego z nas. Bo śmierci nie nie zlikwidujemy, ona nas otacza i zbliżamy się do tej śmierci w różny sposób. Słyszymy o wielu cierpieniach i tragediach, które się dzieją wokół nas i tak stopniowo oswajamy się z nią, z tą śmiercią, ale kiedy ona tak bardzo dotknie nas już osobiście, naszych najbliższych, wtedy niestety okazuje się, że nie jesteśmy na to przygotowani. Nikt nie jest w stanie, nawet i duchowny. Naprawdę, powiem wam szczerze, mimo tego, że duchowny i celebruje tyle pogrzebów, tyle razy spotykać się ze śmiercią i to bardzo blisko, tak nigdy nie będzie sam przygotowany na osobiste spotkanie takie ze śmiercią. Także przeżywa, cierpi i ten ból jest jego także udziałem. Także bardzo ważne, myślę, że słowa takie pana doktora, że nie można wypierać tego, że nie można udawać twardziela, nie można mówić, że mnie to nie dotyczy, że mnie to nie wzrusza, a trzeba dać czas samemu sobie i z pokorą przyjąć te cierpienie i starać się go udźwignąć dzięki pomocy Bożej i wsparciu bliskich. To takie moje tylko nawiązanie do słów. Tutaj pierwsze pytanie do pana doktora. Może...
Pierwsze pytanie, czy żałobę, która została wyparta, została przeżyta? To jest bardzo dobre pytanie, bo tak jak powiedziałem, zaprzeczona czy wyparta żałoba, ona nie jest przeżyta. Ona i tak pracuje, ona i tak działa.
Wróci jak bumerang.
Dokładnie, ona wróci jak bumerang. Proszę Państwa, emocje zaprzeczone czy emocje wyparte, one nie wyparowują. One nie znikają. To nie znaczy, że ich nie ma. One są zepchnięte do tych pokładów nieświadomych, ale one są. I one niestety właśnie, o co chodzi z tymi wypartymi czy zaprzeczonymi zjawiskami? One są w ciele, one są w umyśle i one gdzieś wyjdą. I one najczęściej wyjdą w objawie chorobowym. One wyjdą w objawie na przykład jakimś, nie wiem, somatycznym, że kogoś coś zacznie boleć, coś zacznie dolegać. Te uczucia, których doświadczamy, one nie wyparowują. One muszą być przeżyte. I dlatego jeszcze raz podkreślam, żałoba nie jest zjawiskiem patologicznym. Żałoby ani terapeuta, ani psychiatra nie leczy. My zachęcamy do przeżycia tej żałoby. Przeżycia. To, co się zaczyna, zawsze się skończy. To, co się zaczęło, musi się wypalić, musi minąć. Także wyparte zjawiska emocjonalne, czy zaprzeczone zjawiska emocjonalne, one wrócą, one wyjdą. One wyjdą najczęściej w objawie. Czyli w jakiejś dolegliwości.
Dlatego nie można komuś takich słów kierować pocieszenia, nie płacz, nie płacz. Właśnie nie. Trzeba. Niech sobie płacze, niech się wypłacze, niech dzieli się swoim cierpieniem. I jeżeli potrzebuje takiego uzewnętrznienia swoich przeżyć, emocji, trzeba towarzyszyć człowiekowi. I najlepiej nie wysilać się na jakieś super recepty. Najlepiej milczeć i słuchać. Słuchać i pozwolić człowiekowi uzewnętrznić swój ból i swoje cierpienie. Takim też ja może podzielę się sposobem, który sprawdzonym przez wielu osób jest taka chwila wykrzyczenia nawet swojego cierpienia. I ja bym polecał tak, jadąc samochodem można to najlepiej robić, żeby nikt nie słyszał. Pojechać sobie gdzieś tak i naprawdę popłakać i wykrzyczeć nawet, uzewnętrznić swój ból. Bardzo wiele osób mówi, że to ma duże znaczenie terapeutyczne. Zgodzi się pan doktor? No. Ja tutaj parę pytań otrzymaliśmy tutaj do duchownych. Może pierwsze z nich ja odczytam. Czy do obliczenia 9, 40 dnia po śmierci liczy się dzień śmierci? Tak.
Tak, oczywiście.
Liczymy oczywiście dzień śmierci.
Przecież Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, prawda? Także piątek, sobota, niedziela. Więc tak samo i tutaj w przypadku 9, 3 dnia i 40 liczy się już ten pierwszy dzień i 40 odpowiednio. Także to bardzo prosto.
Ja może jeszcze przy okazji tych dni takich często spotykamy takie pytanie, kiedy katolicy na przykład modlą się na 30 dzień, a prawosławni na 40 dzień. Niektórzy pytają, a dlaczego, Paciuszka, tak jest u nich tak inaczej, a u nas inaczej. 30 dzień jest takim symbolicznym dniem, który ze Starego Testamentu zaczerpnięty. 30 dni opłakiwali Izraelici Aarona, później 30 dni trwała żałoba po Mojżeszu. I Kościół Zachodni, jakby nawiązując do takiego judeochrześcijaństwa i tradycji tej żydowskiej, zachował jakby w pamięci tą liczbę. No jeszcze oni tam interpretują z takiego żywotu świętego Grzegorza Wielkiego, który był opatem w pewnym monasterze i tam pewnego brata, który nie był tak bardzo pobożny, pochowano i w niepoświęconej ziemi, tak mówi się, za karę tak by jego niepobożnego życia, ale święty Grzegorz kazał modlić się codziennie za niego, odprawiać liturgię świętą. No i pewnemu tam mnichowi przyśnił się, że na 30 dzień, że on już dostąpił zbawienia. Tak? No i w Kościele katolickim to są tak zwane msze gregoriańskie, tak, 30 dni odprawiane. Prawosławie idzie za tradycją Nowego Testamentu, za apostolską tradycją, która jest kontynuacją takiego przykładu samego Jezusa Chrystusa, który na 40 dzień wznosi się do nieba. Tak? 40 dzień jest takim ważnym dla tradycji Nowego Testamentu. I my wszyscy chrześcijanie właśnie już Nowego Testamentu za wskazówką apostołów, pierwszych chrześcijan, modlimy się zawsze 40 dnia, kiedy to dusza staje na sąd osobisty i przed Bogiem otrzymuje decyzję, gdzie oczekuje na zmartwychwstanie. Czy na łonie Abrahama, w tym przedsionku raju, który tak określamy, czy w przedsionku piekła, oczekując na sąd ostateczny. Jakie modlitwy należy czytać w momencie śmierci osoby bliskiej przed samym pogrzebem, w nocy i w czasie pogrzebu oraz 40 dni po śmierci?
Otóż we wrześniu ubiegłego roku zdarzyło mi się przeżyć śmierć mojej przyjaciółki i sąsiadki, córka oraz rodzona siostra świętej pamięci Ały, poprosiły, żebym szybciutko przyszedł, bo Ała kona, umiera. Zdążyłem chwycić trebnik jerejski, w którym są modlitwy, kanon na wschód duszy. I przeczytałem, zdążyłem, jakkolwiek bez sutanny, bez niczego, bo przybiegłem tak jak mogłem, prawda, najszybciej, żeby zdążyć spełnić ten obowiązek. Więc bardzo dobrze jest, jeżeli rzeczywiście zdąży się jeszcze przed tym wschodem, odejściem duszy, przeczytać stosowne modlitwy, które są nie do zapamiętania. Wątpię, żeby ktoś je znał na pamięć, więc tutaj należałoby mieć tą książkę, trebnik jereński, prawda, kapłański. A więc to czyta się w momencie wschoda duszy, a więc w momencie właściwie agonii. Dalej, jeżeli śmierć niestety już nastąpiła, rozpoczynają się te wszystkie modlitwy, jakie są za zmarłych. Można natychmiast, niedługo, może nie w tej chwili, od razu, ale można czytać akafist za zmarłego, można czytać także psaltir, psalmy, bo to jest akurat ta księga, która uważana jest za uniwersalną. I czyta się ją i zarówno akafist do 40 dnia od dnia śmierci, jak i też i psaltir, też do 40 dnia, jak tu ojciec Piotr mówił, że jest to niezwykle ważny dzień, bo jest to jak gdyby dzień sądu indywidualnego nad duszą każdego zmarłego. Tak więc, no i niezależnie od tego, w ciągu tych 40 dni i w ogóle można codziennie, jeżeli ktoś jest w cerkwi, to ten podaje zawsze karteczkę, zapiskę i podczas liturgii to imię zmarłego jest wspominane. A więc modlą się za niego do 40 dni jako nowo przedstawiony, a po 40 dniu już jako zwyczajnie za usobszego.
Widzę, przepraszam, no pytanie odnośnie psaltyra. Czy to wybrany psalm, czy całość? Powiedz.
Całość, absolutnie całość. I w ideale psalm też powinien być przeczytany w całości w ciągu jednego dnia. Natomiast jest to trudne fizycznie. W Więc zaleca się, aby czytać kawałkami. To znaczy kilka kafizm, a kafizmy to są od 8 do 10 psalmów. I następnie, skończywszy na tym, można przejść następnym razem do następnego kawałka niejako. Kiedy się zdąży kilka razy w ciągu tych 40 dni, to będzie idealnie. A najlepiej całość zdążyć codziennie, w ciągu doby.
Jakie modlitwy czyta się po umarłym przed pogrzebem? Posledowanie po ischodzie duszy jest taki kanon, który także jest w tradycji prawosławnej czytany. Jeszcze odnośnie snów, które mają osoby. Oczywiście z dużą taką rezerwą podchodzimy do snów, pewnym dystansem, ale nie można negować, że są takowe i naprawdę one w jakiś sposób nawiązują do relacji takiej więzi, miłości między bliskimi. I sny tradycja prawosławna interpretuje w ten sposób. Jeżeli ktoś się śni, to znaczy, że trzeba się za niego modlić. On potrzebuje naszego wsparcia, naszej miłości. I rzeczywiście, kiedy zbiera się rodzina, panichidę odsłuży się, podają karteczkę na liturgii i się pomodlą. Później przychodzą, mówią, Baśka, wszystko ustało i jest spokój na duszy i nawet ktoś tam się też i przyśnił i mówi, że jest szczęśliwy. Tak? No taka jest jakaś więź między nami, żyjącymi i umarłymi. Trzeba też pamiętać, że oni także o nas pamiętają i modlą się za nas, tak? A my powinniśmy modlić się za nich. I w tej modlitwie my doznajemy pewnej więzi takiej. Bo to, co najtrudniejsze, to rozstanie. My chcemy jeszcze się spotkać z kimś, bo nigdy nie, dla kochającej się osoby nigdy nie jest wystarczająco. Nie o wszystkim powiemy, nie wszystko przeżyliśmy, chcemy jeszcze kontynuować to życie, a tego życia już się nie da przywrócić, tak? Więc ta modlitwa, ona spełnia tą rolę takiej więzi między tym żyjącym światem i umarłym.
Ja jeszcze chciałem wyodrębnić takie dwie szczególne sytuacje w żałobie. Takie sytuacje, w których te dwa pierwsze etapy żałoby, czyli etap szoku i zaprzeczenia i etap dezorganizacji jest szczególnie wyraźny. Są to takie dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to jest utrata dziecka dla rodzica. To jest szczególnie trudny i bolesny moment i szczególnie trudna i bolesna żałoba. I drugą taką sytuacją jest utrata rodzica dla dziecka. Dla takiego dziecka, które jest jeszcze niepełnoletnie albo jest w wieku takim kilkanaście lat. To są sytuacje niezwykle trudne. I te osoby potrzebują szczególnej uwagi i szczególnej troski. Nie tylko takiej, proszę Państwa, strony, nie wiem, tak się kojarzy, że zaraz do lekarza czy do terapeuty, ale też ze strony bliskich. I najczęściej właśnie te osoby bliskie w rodzinie czy wśród znajomych, one intuicyjnie, one nieświadomie wiedzą, że są wtedy szczególnie potrzebne. To są dwie sytuacje szczególnie trudne i żałobne. Utratę dziecka dla rodzica i utratę rodzica dla dziecka.
Jak cerkiew ustosunkowuje się do noszenia czarnych ubrań? Jest to naturalna reakcja człowieka, któremu nie jest wesoło, nie do śmiechu, mówiąc tak, który w naturalny sposób w okresie takim przeżywania rozstania, tego radzenia sobie z cierpieniem po śmierci, wycisza się. Tak? On przestaje być tak aktywny, tak? I ta żałoba ma swoje znaczenie tak, terapeutyczne. To odzienie skromne takie u nas przyjęło się w kulturowym naszym tutaj obszarze kolor czarny. Jest oznaką takiej pokory i skromności. Spełnia też swoje zadanie, ponieważ też jest to jakieś uzewnętrznienie wobec innych tego, że ja cierpię i ja ten ból odreagowuję. I nie trzeba nikomu zabraniać. Uważam, że jest to także ważne takie dla samej świadomości utrzymania siebie w pewnej takiej uwadze, skupieniu takim i kontroli pomocne dla człowieka w odreagowywaniu cierpienia. Także naturalnym jest, u nas przyjęło się tak różne okresy, takie w świeckiej kulturze, takie socjologicznie można powiedzieć, tak, że nosi się do 40 dnia, czy 3 miesiące, czy pół roku, zależy od stopnia pokrewieństwa, czy do roku, tak, ale tak jak doktor powiedział, cały rok jakby jest taki najważniejszy, ten pierwszy. I w zależności od bliskości, od tej więzi takiej, ta żałoba jest indywidualnie przeżywana.
Tutaj pytanie, zdaje się, że dobrze widzę, co się dzieje z duszą zmarłego przez 40 dni od śmierci? Więc to jest, to już mówiliśmy częściowo o tym, że jest to czas jak gdyby oczekiwania na sąd indywidualny, ale nasza cerkiew naucza, że w ciągu tych 40 dni są takie niezwykle ważne jak gdyby etapy. Jeden etap to są 3 dni, kiedy dusza niejako przebywa w otoczeniu tych miejsc, w których była za życia, w łączności z ciałem, po prostu tam, gdzie człowiek przebywał. W 9 dzień następuje niejako pierwszy pokłon Bogu. Dusza ludzka wstaje przed Bogiem, ale też w ciągu tych 9 dni aniołowie niejako przedstawiają człowiekowi te wszystkie jak gdyby dobra, które człowiek mógł utracić, jeżeli sąd mógłby, jeżeli sąd nad nim będzie nieprzychylny, będzie surowy. To jest nauka niezwykle trudna, a to, o czym mówię, ale ja nie mówię tego od siebie, a tylko z tego, co czytałem, co mówili inni teologowie, ojcowie Kościoła. Zatem, na przykład profesor Aleksiej Osipow, ja myślę, że wielu z Państwa słyszeliście o nim, prawda? On o tym niezwykle szczegółowo mówił. On mówił w największym skrócie w ten sposób. Do 9 dni dusza niejako ogląda rajskie rozkosze, te, które potencjalnie może otrzymać, natomiast może je także utracić. Od 9 do 40 dni dusza przechodzi tak zwane mytarstwa. To są tak zwane przystanki celne. A więc niejako człowiek zdąża do określonego celu, ale zatrzymują go niejako jakby policyjne posterunki i zadają mu trudne, kłopotliwe pytania, rewizje czy coś takiego. Mówię to obrazowo, prawda? Diabeł przedstawia człowiekowi wszystkie jego najgorsze strony. Wyjawia najciemniejsze strony jego osobowości, jego duszy. Wszystko to obserwuje jako obserwator, nie jako Bóg. Dusza niesamowicie cierpi, ponieważ jest atakowana przez te swoje dawne żądze w sposób zwielokrotniony. A więc powiedzmy, 1000 razy bardziej dusza cierpi, mając przed sobą te własne swoje słabości, które diabeł je przypomina. Diabeł jest niejako prokuratorem. Jest tym, który jest w sądzie. No kto występuje? Prokurator przedstawia winę, że oto ten i ten zgrzeszył takim i takim paskudstwem. Więc do 40 dnia trwają te wielkie, jak gdyby takie mocowanie się między diabłem jako prokuratorem, ale też aniołowie, anioł stróż, dobre duchy przypominają także Bogu przed tym niejako sędzią, obserwatorem, jego dobre uczynki. Więc okazuje się, że w ciągu tych 40 dni odbywa się takie zmaganie, która strona przeważy, i bo w człowieku zarówno jest wiele dobra, jak i zła. I Bóg niejako po tym procesie sądowym, to jest bardzo dobre określenie, które zupełnie niedawno gdzieś wyczytałem, że jest to osobliwy proces sądowy. I dopiero wtedy następuje ten, jak gdyby, wstępny wyrok. Nie ostateczny, nie na wieki wieków, ale aż do sądu ostatecznego. Więc to jest to, co mówią święci ojcowie. No i my naturalnie, jako zajmujący się teologią, nie mamy innego doświadczenia. Powtarzamy to za ojcami cerkwi.
Sława Jezusu Chrystu. Tutaj padło takie pytanie, czy są różnice pomiędzy odejściem w oktawie paschalnej a pozostałym czasem? To też, tak jak tu ojciec Piotr już zwrócił, odzwierciedlone jest w tradycji naszej prawosławnej. Wiemy, że kiedy przychodzimy do cerkwi w okresie paschalnym, widzimy otwarte carskie wrota. I one mają symbol, że wrota raju zostały otwarte przez zmartwychwstałego Chrystusa. I także ten tydzień paschalny jest osobny i w liturgii, i w tradycji prawosławnej, i w sprawowaniu także pogrzebu za zmarłą osobę, dlatego że tam nie czyta się już kanonu tego za zmarłą osobę, a jest kanon paschalny śpiewany w czasie nabożeństwa pogrzebu. A więc niejako jest przeżywana ta radość z tego. No i w naszej tradycji także mówimy zawsze, że tak osoba zasłużona, która umiera w tym okresie paschalnym, że wrota raju są otwarte. Ale tu trzeba jeszcze nadmienić taką, ja uważam, ważną rzecz dla nas, dla każdego z nas, żyjącego tutaj na ziemi. Chrystus mówi jeszcze bardzo ważne słowa odnoszące się do tego, co powiedział tutaj ojciec Konstanty, tego okresu 40 dni i sądu indywidualnego. A mianowicie Chrystus mówi takie słowa: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I to jest, powinien być nasz trud w życiu, postarać się, żeby nie sądzić drugiego człowieka. Wtedy ta dusza nie będzie przeżywała tego sądu indywidualnego. Ona nie będzie przeżywała tych trudności, o których tutaj było wspomniane w tym okresie 40-dniowym. I myślę, że każdy z nas powinien przede wszystkim także przygotowywać się do śmierci. Śmierć, to było na samym początku powiedziane, ona towarzyszy człowiekowi od samego początku. Śmierć, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w akafiście, ona musi nastąpić, żeby te nasze upadłe ciało w wyniku grzechu pierworodnego oblekło się w tą nieśmiertelność. A więc jest w pewnym sensie, no jest ona obowiązkiem każdego człowieka, że ta śmierć kiedyś nastąpi. I święci oczywiście dają nam takie pouczenie, żebyśmy się starali być przygotowani, że ta śmierć ma nastąpić na następny dzień. Jeszcze tak zastanawiając się nad śmiercią, chciałbym tutaj też może taką rzecz do zastanowienia się tak dla każdego z nas tutaj powiedzieć. A mianowicie nabożeństwo Panichidy, jeśli ktoś się wsłucha w sens całego nabożeństwa, o dziwo jest to nabożeństwo za zmarłą osobę, ale ono jest przepełnione największą nadzieją człowieka. Ono jest przepełnione tym, że człowiek dostąpi zbawienia, będzie odczuwał radość przebywania z Bogiem. Wręcz ja też się spotkałem, że niektórzy ojcowie mówią, że po nabożeństwie paschalnym nabożeństwo te żałobne jest najbardziej takim optymistycznym nabożeństwem. I dlatego w tradycji naszej prawosławnej nawet pogrzeb nazywa się odpiewaniem. A więc takim śpiewem przy grobie zmarłej osoby, śpiewem i takim wyrażeniem naszej wiary w to, że to nie jest koniec życia. Sam Chrystus mówi, że ja jestem Bogiem nie umarłych, a żywych. I o tym każdy z nas powinien pamiętać. Chrystus zmartwychwstał po to, żebyśmy my mieli życie wieczne. I Bóg powołuje nas nie do tego życia tutaj na ziemi. To ziemskie życie jest tymczasowe, jak mówią święci ojcowie, że no my nie znamy momentu naszej śmierci, tak? Ale widzimy, że ona towarzyszy przez całe życie, bo spotykamy się i ze śmiercią dzieci i w swoim życiu przeżywamy to często. Spotykamy się ze śmiercią ludzi dzisiaj współcześnie, giniących w różnych tragediach. Wręcz tak, w jakichś konfliktach także zbrojnych, tak, i często to przeżywamy. Myślę, że no, kto jest wrażliwszy, to przeżywa to także. Cierpiące dzieci, które umierają z głodu, ginący ludzie w różnych wypadkach, a także i ludzie dożywający starości. Tak, to jest czas tam, nie zapominajmy o tym, czas dany nam przez Boga po to, żeby dostąpić życia wiecznego. Tam jest cel naszego życia tutaj na ziemi. A śmierć też w akafiście tam było powiedziane. Ona jest takim putewodzielnicą. I ta, która poniekąd też w akafiście to pięknie jest wyrażona, że ona chociaż rozłącza tutaj nas na ziemi, ona jednak łączy nas z Bogiem. I to w akafiście też jest tam pięknie wyrażone w słowach.
Ja chciałbym zadać pytanie panu doktorowi. Chodzi o to, że duchowni, kiedy stykają się ze śmiercią, z żałobą, to zawsze mają jakiś argument bardzo mocny, przekonywujący, że wszyscy wierzymy, że to życie się nie kończy, że będzie zmartwychwstanie również ciał, że spotkamy się w wieczności z naszymi zmarłymi bliskimi. Ale co powie medyk, a do tego, kiedy jeszcze sam jest niewierzący, że co, twoja mama, twój ojciec umarł, zgnije i koniec, przestań się zamartwiać. Jaki argument? Czym można pocieszyć? My pocieszamy życiem przyszłym, ale czym może pocieszyć osoba, jeżeli podchodzi do tego jako medyk, ale do tego jeszcze niewierzący, co oczywiście nie tyczy się pana doktora.
Pan doktor wierzy. No właśnie zwróciłem uwagę na ten element pytania. No, trudno mi powiedzieć, co na to powiedziałby, czy jakby to ujął medyk niewierzący. No, chociaż, no, nie wiem. Ale takim elementem, który wyposaża psychologię, albo bardziej medycyną, to są tabletki ewentualnie jakąś na objaw zaproponuje. Ale psychologia wyposaża w takie dwa zjawiska, moim zdaniem, no, też jakoś wskazujące. Pierwsza sprawa to wszystkie etapy żałoby są połączone taką emocją, która jest związana z nadzieją. Że tutaj ta nadzieja była jakoś podkreślana w tym, co księża mówili. I to jest jeden element, że tam zawsze pojawia się nadzieja. Druga kwestia to jest taka, że tak jak już mówiłem, każde zjawisko emocjonalne ma swój początek i koniec, że to jest do przeżycia, że to jest do udźwignięcia, że to jest do przetrwania i to służy do tego, żeby lepiej tej osobie było, żeby ona mogła sobie z tym poradzić, żeby ona mogła to przetrwać. Że no, tak mi się jakoś to kojarzy, odpowiadając na pytanie.
Proszę bardzo, może jeszcze z sali można wstać głośno, powiedzieć.
Jako że zajmuję się genealogią i mam do czynienia z tymi starymi księgami naszych przodków, jest coś takiego. Pytanie do pana profesora. No, czy żałoba może zabić? Proszę zobaczyć. Znaczy, w tych księgach jest tak, że kiedyś już jak mówimy o małżeństwach starszych, po 60 latach różnica śmierci jednego od drugiego mieści się w roku.
Małżonek, tak?
Małżonek. Są przypadki, że w ciągu 2-3 dni w ciągu jednego roku. To jest właśnie takie dosyć częste. A drugi powiem takie pytanie właśnie z tą żałobą na przykład. Jak umierał mąż czy żona, nie? W jakim czasie było drugie małżeństwo, już można zawrzeć? Jest jakieś takie różnice?
Odpowiadając na pierwsze pytanie, czy żałoba może zabić, no wydaje mi się, że jeżeli nasilenie uczuć straty, czy tego wstrząsu, czy żalu, czy tęsknoty jest tak duże, że jest jakoś no, niepomieszczane w tej osobie, no to być może tak, ale no tak, że to się jakoś bardziej kojarzy z depresją niż żałobą. Bo depresja może zabić. Rzeczywiście może zabić. A bardziej to jest tak mi się kojarzy z depresją niż żałobą.
Ja bym też tak nie interpretował, że natomiast żałoby, że to efekt jest żałoby, tylko po prostu no, taka wola Boża. I to zdarzają się takie przypadki, że mąż pochował żonę, a na 40 dzień pomodlił się i też zmarł.
albo gdzieś w rocznicę. No są takie rzeczywiście przypadki, ale tak po prostu tak się kochali, że żyli na ziemi ze sobą razem i chcą być w niebie razem. I tak, taka wola Boża, wymodlili się i odeszli, by się spotkać. Także tutaj no, myślę, że nie jest to efekt jakiegoś takiego zadręczania się, cierpienia. Chociaż może to przerodzić się, no, tą depresję, o której tutaj doktor wspominał. I rzeczywiście taki sam jest niebezpieczny. Myślę, że tak nie można. Jest to pewny problem fizjologii naszego organizmu, ciała, tak, a nie duszy. Dusza jest, cierpi przez to, że pewne chemiczne związki nasz organizm nie wytwarza, tak? Jest przygnębienie, jest utrata takiego chęci, tak? Woli. Bo każde przeżycie no, to związane jest też z pewnymi naszymi hormonami, tak? Całą gospodarką taką i spadek tej serotoniny, tak? I brak takiej radości życia, tak? I to wszystko ma przełożenie na metabolizm w naszym organizmie, tak? I to skutkuje też komplikacjami zdrowotnymi, które też były tu wspomniane. Także to problem medyczny, tak? A dusza przez to też cierpi, bo to ciało, w którym żyje, nie podporządkowuje się, nie jest w stanie realizować jej pragnienia. Człowiek chce się pomodlić, bierze modlitewnik, siada i siedzi tak i przeczyta jedno zdanie czy dwa, chce się pomodlić, chce pójść do cerkwi, wybiera się i nie da rady, tak? Cały dzień się wybiera do cerkwi, nie pójdzie. A on chce, duchową pragnie, tak? To jest no, efekt depresji, to są stany już chorobowe. A ślub, no jest to indywidualna taka sytuacja, myślę, że każdego człowieka i jeśli chodzi o prawo kanoniczne, nie zabrania się zawarcia kolejnego związku małżeńskiego i nie ma interpretacji, czy można to zrobić po tygodniu, po miesiącu, czy po roku. Jeśli ktoś chce, to może, tak? Nie każdemu może jest to wskazane. Apostoł Paweł nie zachęca, ale jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo. Lepiej, żeby wstąpił w związek małżeński, niż miałby cierpieć, tak, z tego tytułu. Czcimy pierwszy rok po śmierci, a później 3-5 lat. Nie, po prostu nie. Tak jak każdy z nas świętuje urodziny na przykład, tak? Co roku. Śmierć jest z takim dniem urodzin dla życia wiecznego i te rocznice śmierci też nas zbierają, gromadzą bliskich, rodzinę. Też nawiążę do tego, że z takich rodzin, takich uroczystości rodzi się kanonizacja. Bo zobaczcie, co to jest nasza modlitwa, nasza pamięć, panichidy, nasze zbieranie się. W wąskim gronie my modlimy się o uświęcenie tej osoby, tak? Zbierali się pierwsi chrześcijanie wokół męczenników, świętych, którzy odeszli. Pamięć o nich zachowywali, tak? W rocznicę ich śmierci. I Dzień Pamięci Świętego w kalendarzu to jest często dzień jego śmierci, który został tak upowszechniony, że nie tylko lokalnie, gdzie no, on odszedł z tego świata, ale też wszyscy wierni jakiejś lokalnej cerkwi i szerzej nawet ten dzień wspominają. Także my w wąskim gronie rodzinnym celebrujemy pamięć naszych bliskich w każdą rocznicę i dni pamięci, kiedy cerkiew przypisuje na modlitwę. Wielu duchownych mówi, że w cerkwi nie ma żałoby, czyli żałoba wewnętrzna i zewnętrzna. To jest taki troszkę skrót myślowy, tak? No nie ma żałoby, bo cały czas ta nadzieja i zmartwychwstanie i pokonanie śmierci jest główną myślą przewodnią tego, co głosi cerkiew. I na cierpienie człowiekowi cerkiew zawsze odpowiada: nie płacz, tylko wierz, ufaj, Bóg wskrzesi i spotkamy się. Dlatego też my nie żegnamy się na wieki, a mówimy jakby do zobaczenia w czasie pogrzebu, tak? Wierzymy, że spotkamy się z naszymi bliskimi. Ale w sensie takim ludzkim, duszpasterskim nie można wypierać tego. Strata, cierpienie i ból, on musi być odreagowany i trzeba pozwolić ludziom uzewnętrzniać też swoje cierpienie. Bardzo ważne, tutaj pan doktor podkreślił, nie da się inaczej przeżyć, tak? Żadna droga na skróty nie prowadzi ku zdrowiu. Trzeba odreagować to cierpienie. Temat tylko w jaki sposób? Poprzez modlitwę, poprzez wiarę, nadzieję, która daje otuchę w cerkwi. Jest to droga, myślę, jak najbardziej wskazana i polecamy ją. Czy osoba powinna się w żałobie ubierać na czarno, na Wielkanoc i świetłą siedmicę? To zależy od poziomu cierpienia. Tak, ja bym też nie zabraniał komuś, chociaż nie zaleca się. Trzeba uszanować tą radość paschalną i nic nie powinno przyćmiewać tej radości Paschy. To jest świadectwo naszej wiary pewnej, tak? Ale jeżeli komuś naprawdę trudno, ciężko jest, tak, no to tak samo jest jak... Czy można zabronić komuś stanąć na kolana na Paschę?
No, czy niech staną, to stanie.
No nie powinno się, tak? Na Paschę nie stoimy na kolana. A w pewnym monasterze był starec, przyszedł, stanął na kolana, modlił się na kolana. Nikt nie ważył się mu nic zwrócić uwagę. To jest indywidualne, bardzo osobiste. Jeżeli ktoś tak czuje, potrzebuje, nie przeszkadzajmy. Nie ujednolicajmy wszystkich pod jeden jakby taki urowień, poziom. Tu było powiedziane, indywidualnie podchodzić do każdego problemu i cierpienia. Ale faktem jest, tak jak i służymy w białych szatach i na Paschę także chowamy w białych szatach. Jest to pewna oznaka takiego paschalnego naszej wiary, świadectwa. Tak samo i ludzie powinni na biało być ubrani. Jeszcze pytania jakieś może?
Bardzo często się spotykam z takim czymś, mówią, po dzieciach żałoby się nie nosi. Tak mój cerkiew tak wskazuje. Ja mówię, nigdzie nie znalazłam takiego czegoś. No nie ma takiej wzmianki.
No to jest takie, wiecie, ktoś tak, nie powiem, że chciał was pocieszyć i jakoś tam pomóc wam udźwignąć osobiste cierpienie. No nie jest to dobra rada i myślę, że każdy, tak jak potrzebuje, tak jak czuje, nie można nikomu zabraniać uzewnętrzniać swojego cierpienia, ponieważ przedłuża się to cierpienie, a jeżeli się pozwoli odreagowywać, modlić się i uzewnętrznić je, ono łatwiej przechodzi i łatwiej się leczy rany, tak? I to przystosowanie, powrót do normalności, do życia, do nowej sytuacji jest łatwiejsze. Chodzi o to, żeby nauczyć się żyć po nowemu z tą świadomością, że już kogoś nie ma. Trzeba pewno przestrzeń zapełnić, na nowo zorganizować swoje życie, relacje ułożyć z bliskimi, z sytuacji takiej rodzinnej, tak? I to jest no, wielki wysiłek, taki trud i każdy indywidualnie to przeżywa.
Utrata dziecka jest no, zjawiskiem szczególnym, także ja myślę, że tutaj tak jak Batuszka powiedział, nie wskazane wręcz moim zdaniem, byłoby jakieś nakazywanie, jak to przeżyć, no bo utrata dziecka jest zjawiskiem szczególnym. Jest zjawiskiem szczególnym takim, no można powiedzieć, no, w jakimś sensie no, wbrew naturze. No, człowiek nie ma na to wpływu, ale to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne i naprawdę to trzeba bardziej jakoś być na to otwartym i się jakoś pochylić bardziej nad tym niż właśnie jakoś, nie wiem, wyznaczać normę, czy jak to trzeba robić.
Jest takie powiedzenie, że starość godzi człowieka ze śmiercią, tak? My jesteśmy świadomi, że no, mamy już tyle lat, trzeba będzie odejść z tego świata. To, że umierają dzieci, jest to coś nienaturalnego, tak? To rodzi bunt i wielki kryzys taki. Mamy w Ewangelii Mateusza, czytanej w okresie świątecznym Bożego Narodzenia, opowieść o śmierci niewinnych dzieci betlejemskich. I tam głos słyszalny w rama Rachela, nie da się pocieszyć po stracie dziecka, bo ich nie ma. Tak? To jest tak, to cierpienie, które trwa. No zawsze, co się stało, się nie odstanie, tak? Ale ta rana może się zabliźnić. Ta blizna nie zniknie z naszej duszy, ale już może nie krwawić, może nie boleć, tak? Dlatego no, ta modlitwa i ta więź z bliskimi, wsparcie i terapeutyczne, tak, i duchowe, ono może pomóc w zabliźnieniu się tych ran. I o to chodzi, żeby przystosować się do życia, żeby no, udźwignąć tą rzeczywistość, która nas spotkała.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w naszym spotkaniu. Tak podsumowując, przede wszystkim pamiętajmy, że żałoby nie da się przejść na skróty. Każdy indywidualnie ją przeżywa i modlitwa koi to cierpienie i pomaga w tej drodze. Do czego wszystkich zachęcamy i dziękujemy dzisiaj za udział w nabożeństwie. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu doktorowi Walentemu Kostkowi.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.